Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz pochylimy się nad losem szczególnie uzdolnionych uczniów, czy po prostu uzdolnionych. Wielu rodzicom wydaje się, że trudno mieć dziecko szczególnie nieuzdolnione. Takie, które określane jest mianem przeciętniaka albo w ogóle kiepsko się uczy. Ale okazuje się, że problemem, wyzwaniem, może lepiej tak powiedzieć, mogą być również uczniowie dla rodziców, dla szkoły, dla nich samych. Uzdolnieni. No właśnie, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, z czym mierzą się uzdolnieni uczniowie? Polskie szkoły oczywiście chwalą się utalentowaną młodzieżą, ale czy potrafią pielęgnować, a nawet odkrywać wyjątkowe młode umysły? Już o to zapytam teraz mojego gościa, Marię Mach, dyrektorkę Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i pytanie fundamentalne. Jak rozpoznać, że dziecko jest szczególnie uzdolnione? No bo oczywiście rodzice, nie wszyscy, ale przynajmniej niektórzy, mają takie tendencje, żeby w swoich dzieciach widzieć te najbardziej uzdolnione. To jak się nie pomylić?
No właśnie, znaczy najlepiej byłoby nie szukać, czyli nie przyglądać się nerwowo z nadzieją, że dziecko będzie niezwykłe. Ta niezwykłość się objawia sama, a najlepiej wtedy, kiedy młody człowiek pracuje i szuka sobie tej jednej czy też kilku rzeczy, które go fascynują, pociągają, ciekawią. Myślę, że często rodzice zwłaszcza popełniają taki błąd, że usiłują dziecku podstawić różne rzeczy na tacy i sprawdzić, co chwyci, tak? Czy to będzie balet, czy to będzie robotyka i może coś z tych rzeczy dziecko wybierze. Chyba za mało przestrzeni zostawiamy samym dzieciom. Zawsze jest miło, kiedy sobie człowiek sam coś znajdzie i trzyma się tego i rozwija to nawet mimo trudności.
No właśnie, czyli jakby rozumiem, że to nie chodzi o to, żeby podstawiać i sprawdzać, tylko żeby się przyglądać. Jak dziecko się zaczyna zajmować czymś szczególnie, to możemy zauważyć, że jest tym szczególnie zainteresowane. A czy to są stopnie? Bo to jest dla mnie takie fascynujące. Rodzice się czasem chwalą świadectwami. Z mojego doświadczenia wynika, że ja się nigdy swoim świadectwem w żadnej sytuacji nie pochwaliłem, bo mi nigdy nie było potrzebne. Czy szczególnie uzdolnione dzieci, czy uzdolnione dzieci mają rzeczywiście zawsze lepsze świadectwa?
Ależ oczywiście, że nie. My nawet mamy takie hasło w naszym stowarzyszeniu, które się od 40 lat zajmuje wspieraniem zdolnych. Hasło brzmi: średnia jest dla średnich. I rzeczywiście świetne wyniki na świadectwie na ogół świadczą o takim jednym uzdolnieniu, to znaczy o uzdolnieniu do przetrwania w warunkach szkolnych. To wymaga oczywiście pewnych specjalnych zdolności. Natomiast bardzo często jest tak, że człowiek pochłonięty rozwijaniem swojej pasji po prostu nie zwraca uwagi na resztę świata, co się oczywiście odbija na ocenach szkolnych. Dlatego my wybierając, zapraszając uczniów do naszego programu, kategorycznie odmawiamy oglądania świadectw, co się bardzo wielu osobom nie mieści w głowie, więc te świadectwa i tak dostajemy. Natomiast dla nas, jeszcze raz to powtórzę, najważniejszym wskaźnikiem tego, czy człowiek potrzebuje pomocy, czyli czy szkoła, lokalne środowisko już mu nie wystarcza, jest to, jak on pracuje i właśnie o wyniki tej pracy zawsze prosimy, ignorując świadectwa.
No, a grzeczny musi być, czy grzeczna? Bo to jest taki kolejny element, który szkoła uwielbia, jak dziecko jest grzeczne.
To dobrze, że pan poruszył ten temat, bo rzeczywiście fakt, że dziewczynki są zwykle lepiej socjalizowane i bardziej nakłaniane do tego, żeby były grzeczne, to znaczy to są znacznie większe oczekiwania niż w stosunku do chłopców, sprawia, że dziewczynkom uzdolnionym jest jeszcze trudniej rozwijać swoje pasje. Bo o ile wszyscy mamy w sobie takie przyzwolenie, że chłopak ma dwóje z polskiego, bo sobie gdzieś tam grzebie w garażu i buduje jakieś urządzenia, o tyle proszę sobie wyobrazić tę samą sytuację z dziewczyną i natychmiast się okaże, że to jest gorzej akceptowane w szkole. Ciągle jeszcze tkwimy mocno w tych stereotypach, że właśnie zdolny uczeń to jest ten z najlepiej prowadzonym zeszytem i ten, który zawsze ma odrobione zadanie domowe i zawsze się zgłasza na lekcji. Bardzo często ludzie o wybitnych, wysokich uzdolnieniach są w szkole takim, no właśnie, problemem, bo odzywają się nie wtedy, kiedy trzeba, bo są w stanie korygować nauczyciela przy wszystkich, zwłaszcza młodsze dzieci jeszcze nie mają w sobie wyrobionego taktu i czasem się ewidentnie nudzą na lekcji. W związku z tym, no ponieważ nie są w tej średniej, którą szkoły uwielbiają, bo szkoły zasadniczo uwielbiają średnie, to mogą sprawiać kłopoty. Jeszcze jednym ważną rzeczą, która też gdzieś w tym stereotypie ginie, jest to, że możemy mieć i często mamy jednocześnie człowieka z jakimiś deficytami, dysfunkcjami i wybitnie uzdolnionego. Trochę się nie mieści w tym stereotypie, że to może być ten sam uczeń.
Ogólnie mi się przypomina pewna historia pewnego ucznia, który dostał uwagę za to, że jak była nudna lekcja, wyjął jedną książkę, nauczycielka mu zabrała, no to wyjął drugą, zabrała mu, jak wyjął trzecią, to dostał uwagę. Ale pytanie właśnie, na ile polska szkoła, powiedziała pani o tym, że to różnie z tym bywa, na ile sobie radzi z uzdolnionymi uczniami, na ile kształcimy pod formę, taką pruską, dobrą, sprawdzoną formę, już nie tak sprawdzoną i nie tak dobrą, ale wciąż jeszcze pruską, a na ile pozwalamy się rozwijać uczniom? Dużo o tym mówimy, ale na ile tak to wygląda?
To jest trudne z punktu widzenia szkoły, bo oczywiście tam są ciągle jeszcze liczne grupy uczniów. Dobrze od dłuższego już czasu szkoła, nauczyciele zajmują się uczniami, którzy mają problemy w uczeniu się. Bo zawsze łatwiej jest podciągnąć człowieka do tej średniej. I tutaj mamy i dużo zajęć dodatkowych i nauczycieli wspierających. To rzeczywiście działa. Natomiast no, co zrobić z tym, który gdzieś tam ponad tą średnią wystaje? W zasadzie takim najbardziej popularnym pomysłem w szkole jest wysłanie takiego człowieka na konkurs, czyli włożenie go w taki młynek rywalizacji. Konkurs, olimpiada to jest z ewidentną korzyścią dla szkoły, bo oczywiście poprawia punktację w rankingach, natomiast nie zawsze jest z korzyścią dla uczniów. Nie wszyscy z ludzi zdolnych lubią rywalizację, nie wszyscy się w niej sprawdzają. Dla wielu z nich, którzy własnymi ścieżkami podążają, jest to ewidentna strata czasu, no ale presja na to, żeby wygrywać, jest bardzo duża. Poza tym, jeśli mówimy rzeczywiście o pasjach, zainteresowaniach bardzo już specjalistycznych, głębokich, to się zdarza i w liceach, i w podstawówce, no to bardzo często nauczyciele są bezradni w tym sensie, że oni ewidentnie wiedzą mniej niż ten uczeń. I to nauczycieli peszy, krępuje, a nawet czasem denerwuje. Ogólnie oczywiście bardzo, bo są też nauczyciele, którzy sobie z tym radzą. Tym niemniej to jest trudne, bo ciągle jeszcze myślimy o nauczycielu jako o tym kimś, kto powinien wiedzieć lepiej. A w przypadku tych wybitnie uzdolnionych uczniów to wcale nie jest konieczne. Ważne jest, żeby nauczyciel pytał, interesował się tym, co uczeń wie, umie. Takie poczucie, że dla kogoś jeszcze poza mną to jest ważne, jest bardzo, bardzo istotne dla człowieka, który właśnie podąża własnymi ścieżkami. To, żeby nie był tym pokazywanym palcem, co zawsze wie lepiej od innych, to żeby nie antagonizować tych grup klasowych na zasadzie, no tu jest ten jeden świetny, a wy cała reszta szara i marna. Bo bardzo trudne jest często funkcjonowanie w grupie, jeśli się najzwyczajniej w świecie nie może porozmawiać z rówieśnikami o tym, co jest naprawdę fascynujące.
No właśnie, bo to jest pytanie jeszcze o kolegów, koleżanki, jednych i drugich, oczywiście w zależności od płci. Jedna lub druga grupa jest do pewnego wieku, a od pewnego wieku pewnie druga jest istotniejsza. Ale pytanie, na ile taki człowiek, taki uczeń uzdolniony bywa samotny, bywa, nie chcę powiedzieć od razu wyrzucony, bo to oczywiście też zależy pewnie od innych cech jego charakterologicznych, które mogą być różne, ale na ile ten uzdolniony jest traktowany, jak tutaj mi się przypomina film, jak ważniak, Smurf ważniak?
To znowu jest bardzo różnie. Cały czas tutaj mówimy ogólnie o uzdolnionych uczniach, więc zwrócę uwagę na to, że to jest naprawdę bardzo różnorodna grupa. Są wśród nich ludzie, którzy sobie świetnie radzą w swoim otoczeniu, są lokalnymi liderami, potrafią pociągnąć za sobą grupę, zainteresować czymś. Natomiast rzeczywiście jest stosunkowo częste, że mają problem z tym, żeby się odnaleźć, no bo właśnie działają szybciej, sprawniej, albo błądzą myślami wokół czego innego. Mają też trudność, żeby pracować w grupie, no bo albo przejmą rolę lidera i zrobią wszystko za wszystkich, albo zostaną przez grupę jakoś tam zignorowani czy wykluczeni. Więc różne tutaj niebezpieczeństwa się czają. My w naszym programie rzeczywiście bardzo stawiamy na to, żeby dzieciom z całej Polski, z różnych środowisk dać szansę pobycia w grupie, w której nie są wyjątkowi, w której wszyscy są właśnie tak samo zainteresowani różnymi rzeczami, mają swoje pasje, robią dużo, żeby je rozwijać, bo myślę, że ta presja wyjątkowości, bycia innym, poradzenia sobie z własną innością, to jest coś, co rzeczywiście no, może stanowić dosyć dosyć poważną przeszkodę w rozwoju, może stanowić barierę. My mamy na to taki pomysł, żeby pokazywać ludziom, że jeśli są inni, bo coś umieją zrobić szybciej i lepiej, to zawsze się mogą przydać i że to jest taki ważny sposób poradzenia sobie z własną innością. Szukanie takiego miejsca, takiego obszaru, gdzie ta moja, no w cudzysłowie, lepszość może służyć innym.
No dobrze, to powiedzmy właśnie, jak wygląda taka pomoc? Bo mówi pani, staramy się stworzyć taką przestrzeń, staramy się im to pokazać, staramy się ich zgrupować, żeby nie byli już tymi jedynymi w grupie, tylko żeby była grupa takich. To pytanie, jak wygląda taka pomoc?
Właśnie to jest pomoc, która przede wszystkim polega na tworzeniu społeczności. I to jest nie tylko społeczność uczniów z zainteresowaniami, z pasjami, ale jedna i ta sama społeczność naukowców, artystów, ludzi, którzy po prostu tworzą w tym momencie te ważne osiągnięcia kultury i przełamujemy taką barierę między szkolną nauką a nauką jako pewnym procesem badawczym, to znaczy umożliwiamy naszym podopiecznym pracę, bo nie wycieczkę i przyglądanie się, ale realną pracę w laboratoriach badawczych, pracę w zespołach. Oni wchodzą sobie, nie wiem, no, na, dla przykładu, do Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, tam podzieleni na małe grupy, po prostu stają się na tydzień częścią zespołu badawczego. No, zaczynają od prostych czynności, ale czasem wnoszą też coś w pracę tego zespołu i zdarza się, że tacy młodzi ludzie gdzieś tam znajdą swoje nazwisko pod publikacją, bo rzeczywiście się przyczynili. To jest jakby jeden nurt naszych działań, to są te specjalistyczne warsztaty, a drugi, nie mniej ważny, to są wielodyscyplinarne obozy, gdzie spotykamy też ze sobą naukowców i muzyków i plastyków, bo nasz program jest taki różnorodny i ludzi o różnych pasjach gromadzimy. I tam oni sobie w ciągu 2 tygodni sami wybierają ścieżkę rozwoju, mając do dyspozycji świetnych naukowców, zaangażowanych młodych studentów, ale też szefów projektów badawczych. My nie układamy programu takiego obozu, żeby czegoś konkretnego młodych ludzi nauczyć. Nie mamy takiej wizji, że muszą umieć to, to, to i tamto, żadnej podstawy programowej. Natomiast zapraszając gości, mówimy im, proszę opowiedzieć o swojej pracy, o tym, co w tym momencie jest najciekawsze, o aktualnych, świeżych badaniach. No i to jest niesłychanie uwalniające, ta możliwość zmierzenia się z problemem, którego rozwiązania nikt jeszcze nie zna. Czyli coś, co jest zupełnie nieosiągalne w szkole.
Zaczęła pani mówić o tym na początku, tak między słowami, ale jak, no bo mówi pani, nie sprawdzamy świadectw, tylko oglądamy co innego. No załóżmy, że ktoś myśli, może moje dziecko jest, użyję takiego brzydkiego słowa, na tyle dziwne, odmienne, ale ma równocześnie tak zaskakujące pasje, nawet dla mnie, że może by się odnalazło w takiej wspólnocie, w takiej grupie, na takim obozie. Co może zrobić taki rodzic albo takie dziecko, które nas słucha?
No właśnie, takie dziecko. Ja bym bardzo chciała, żeby to coś zrobiło dziecko, a nie rodzic. To znaczy, ja po 30 lat tutaj pracuję i trend, żeby to rodzice robili różne rzeczy za dzieci, jest bardzo wyraźnie widoczny. My stawiamy na to, żeby się do nas zgłaszali sami młodzi ludzie, niezależnie od tego, jak bardzo młodzi, to znaczy uczniowie już powiedzmy no, od 4., 5. klasy szkoły podstawowej. I trzeba sobie wejść na naszą stronę, zarejestrować się tam, a potem, co jest trudne, napisać list. To znaczy opisać nam, my tam podpowiadamy kilka pytań. No właśnie, co człowieka młodego najbardziej fascynuje, dlaczego właśnie to, co robi, żeby te pasje rozwijać, żeby się dowiadywać więcej, co mu w tym pomaga, co przeszkadza i wreszcie czego oczekuje od współpracy z nami. I takie wypowiedzi, takie listy, w których bardzo prosimy, żeby nie pisać ogólnikowo, nie wypełniać formularza, tylko zagłębić się w szczegóły. Jeśli człowiek jest informatykiem, niech nam przyśle kawałek kodu. Jeśli coś czyta fachowego i to go inspiruje, to niech o tym napisze. Bo te listy czytają specjaliści z tych dziedzin, którymi interesują się młodzi ludzie. Co najmniej 3 osoby, każde jedno zgłoszenie. I zostawiają jakiś tam ślad w postaci kilkuzdaniowej opinii. No a potem, tam gdzie nasze opinie są różne od siebie, to po prostu zbieramy się i rozmawiamy. O każdym z tych ludzi z osobna, to jest bardzo długotrwała i skomplikowana procedura, no ale dzięki temu dajemy szansę, myślę, wszystkim nietypowym, wszystkim takim odstającym właśnie ze złą średnią albo niekoniecznie umiejącym bardzo, bardzo elokwentnie się o sobie wypowiedzieć. Szukamy po prostu w tych listach świadectw z tego, że nasz program może się takiemu człowiekowi w życiu przydać.
Bardzo dziękuję. Maria Mach, dyrektorka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A mnie najbardziej chyba w pamięci zapadło zdanie przy całej tej historii, bogatej o szkole i tak dalej, ale takie zdanie, które powieszę, no nie sobie, bo ja nigdy nie miałem średniej, ani nawet dobrej średniej, ale powieszę mojej żonie nad łóżkiem. Średnia jest dla średnich. I teraz ze spokojem mogę wyjąć swój fantastyczny, niebywale średni egzamin maturalny, wyniki z tej matury, bo ona była bardzo, bardzo, bardzo średnia.